Dzisiaj moje gardło nie jest w najlepszej kondycji, ale mam nadzieję, że to nie będziecie zwracać na ludzką stronę, ale spróbujecie się spojrzeć do Słowa Bożego, bo to, co ma mówić, to ma zawsze przekazywać Słowo Boże w nasze serca i niejednokrotnie jako ludzie jesteśmy w stanie pomagać niektórymi rzeczami albo utrudniać, ale i tak cała praca należy do Pana Boga. On daje wzrost, On daje wszystko, co jest potrzebne do wzbudzenia, do życia. Chciałbym dzisiaj dotknąć takiego tematu, jak nadmierna troska o symbole wpływa na nas i na ludzi, którzy nas otaczają. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie pierwszą księgę Samuelową, 4 rozdział, przeczytamy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 4, od wiersza 1 do 22. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben Hazer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela. A gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo i sprowadził stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na stronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Hofini i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu. Cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam! Kto nas wyrwie z ręki tego potężnego króla? To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków. Jak oni w naszą, okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta, zginęli też obaj synowie Heliego, Hofini i Pinehas, a pewien Beniamita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Sylo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. Gdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, aby oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk. Heli usłyszał ten głośny krzyk i zapytał się, cóż to za zgiełk. A mąż ten śpiesznie przybiegł i oznajmił Heliemu tę wieść. Heli miał wtedy 98 lat. Na oczach miał bielmo i nie mógł widzieć. I rzekł ten mąż do Heliego: przychodzę z pola walki. Dzisiaj zbiegłem z placu boju, a on na to: co się stało, synu mój? A zwiastun odpowiadając rzekł: pierzchnął Izrael przed Filistyńczykami. Wielką też lud poniósł klęskę, także obaj twoi synowie, Hofini i Pinehas, zginęli, a skrzynia Boża została wzięta. A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł. Gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez 40 lat był sędzią w Izraelu, a synowa jego, żona Pinehasa, była brzemienna. I krótko przed rozwiązaniem, gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej, i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdyż zdjęły ją bóle porodowe. A gdy umarła, rzekły do niej kobiety, które obok stały: nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi. Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc: odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła: odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Do tego miejsca. Najpierw chciałbym, żebyśmy przeszli przez ten fragment i zobaczyli zarys tej historii. Wiem, że przed chwilą przeczytaliśmy tekst, natomiast chciałbym zwrócić w tym zarysie na pewne elementy, które będą później potrzebne nam do tego, by wynieść konkluzję z tego fragmentu. I w pierwszym wierszu czytamy, że wyruszył wtedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami. I tu mamy pierwszy punkt, w którym widzimy, jak naród Boży wyruszył po prostu do walki, tak? To nie było niczym niezwykłym, on miał walczyć, miał podejmować walkę z wrogami, więc po prostu wyruszył do walki. W drugim wierszu czytamy takie słowa, że został pobity przez Filistyńczyków. Czyli mamy kolejny punkt, gdzie dzieje się coś w życiu narodu izraelskiego. Wyruszyli do walki, zostali pobici. I w trzecim wierszu czytamy kolejną rzecz, która mówi o tym, że naród izraelski miał taką chwilę refleksji. Zostali pobici, wyruszyli do walki, zostali pobici i coś w ich głowach się pojawiło, że no coś jest nie tak, bo oni zostali przecież powołani do tego, żeby zwyciężać. A tutaj jednak odnieśli porażkę, odnieśli klęskę. I czytamy, że w ich umysłach zrodziła się taka myśl: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? I dochodzimy do kolejnego punktu, też jest w wierszu trzecim, że kiedy Izraelici powiedzieli to słowo, tak, zapytali się, dlaczego to się stało? Dlaczego Bóg dopuścił? Przecież my powinniśmy zwyciężyć. No to postanowili, że chyba o czymś zapomnieliśmy. Chyba coś nie tak zrobiliśmy, tak? I pomyśleli, że no rzeczywiście my musimy sprowadzić skrzynię przymierza. I wzięli skrzynię przymierza. Poszli, zrobili to, poszli, przynieśli. Więc dochodzimy do kolejnego punktu w wierszu piątym, gdzie czytamy: a gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Czyli naprawdę ta sytuacja odniosła wielką radość w narodzie izraelskim, tak? Bo przypomnieli sobie. Pamiętajmy o tym, że ten czas, w którym oni żyli, był poprzedzony całą księgą sędziów, która nie postępowała według Bożych zasad, tak? Ona nie postępowała, ona była powołana do usuwania wrogów z narodu izraelskiego, ale kiedy patrzymy się na księgę sędziów, to widzimy tam, że tam się działy straszne rzeczy. Oni byli bezbożni, oni byli aroganccy, ci, którzy byli powołani do tego, aby wyzwolić naród izraelski. Byli niegodziwi, nie liczyli się, bałwochwalcami byli. Więc no, ta sytuacja pokazuje, że oni tak naprawdę byli cały czas w tym duchu, tak? Oni byli w tym duchu takiego zobojętnienia na Boże Słowo. I kiedy doszli do tego miejsca i tutaj wpadła im myśl, że zapomnieliśmy, weźmiemy skrzynię przymierza. Wzięli skrzynię przymierza, wywołało to wielką radość, I co kolejna rzecz, którą opisuje ten fragment, nam mówi o tej sytuacji? To jest 6, 7 i 8 wiersz. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, któż nas wyrwie z tego potężnego Boga, to jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. I możemy widzieć, że jaka była tutaj reakcja, tak? Jaką reakcję wywarła ta radość w tym narodzie izraelskim. Że to oni się po prostu zlękli. To musiał być naprawdę niesamowity okrzyk, że Filistyńczycy, którzy dopiero co odnieśli nad nimi zwycięstwo, w tym momencie oni się zlękli, tak? Ich serca się zatrwożyły, gdzie mówili, że biada, biada nam. Teraz po prostu zostaniemy pobici. Ale kolejny wiersz, 9, mówi coś o Filistyńczykach, że jednak oni się nie poddali. Ten wróg się nie poddał i powiedział tak. Powiedzieli Filistyńczycy: zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków. Wróg przeciwstawia się narodowi izraelskiemu. I w 10 wierszu czytamy: a gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Się dzieje coś niesamowitego, że drugi raz, kiedy pomyśleli o tym, że zapomnieliśmy o czymś, co miało nam pomóc w zdobyciu, w wygraniu bitwy, w wygraniu walki, nie sprawdziło się. Po prostu się nie sprawdziło. Izrael zostaje pobity przez swojego wroga. Kiedy czytamy 11 wiersz, także skrzynia Boża została wzięta, zginęli też obaj synowie Heliego, Hofini i Pinehas. Tak naprawdę myśl o Bożej obecności wśród narodu izraelskiego uszła gdzieś, tak? Nagle jej nie było. Wszystko zostało rozbite. Wszystkie nadzieje, które miały być prowadzić do zwycięstwa, po prostu się rozeszły, tak? I nawet słudzy, którzy byli opisani, że oni byli złymi sługami, tak? Jest część rozdziału napisana, poświęcona właśnie tym synom Heliego. I tutaj pokazuje, że skrzynia odeszła stąd, zostali zabici słudzy, wszelka nadzieja upadła. I dochodzimy do konkluzji tej historii. Nie jest to nasza konkluzja, jako Kościoła dojdziemy później, ale teraz chciałbym przytoczyć trzy rzeczy, które mówią o, jakby podsumowują ten fragment, który jest tutaj w tym 4 rozdziale. I pierwsza rzecz, o której możemy czytać, jest zapisana w wierszu 13. I mówi: gdy tam dotarł Heli, właśnie siedział, tutaj jest mowa o tym Beniaminicie, tak? Który wyrwał się z szyku bojowego, który zaniósł wiadomość do miasta, do Heliego, co się stało na polu bitwy. I czytamy: gdy tam dotarł, to Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, aby oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk. Co tutaj widzimy, co możemy się dowiedzieć tutaj o Helim? Heli miał troskę o skrzynię przymierza, tak? O Bożą skrzynię. U niego była troska o skrzynię przymierza. Drugą rzecz, którą widzimy, którą podsumowuje ten fragment, jest zapisana w wierszu 18. I czytamy: a gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł, gdyż to był mąż stary, ociężały, przez 40 lat był sędzią w Izraelu. Jak wpłynęła wieść o porwaniu skrzyni przymierza na Heliego? Jego to po prostu poraziło, on umarł. On w konsekwencji umarł, tak? To było tak mocne, u niego ta troska, że kiedy dowiedział się o tym, on po prostu umarł. I kolejna rzecz w 19 wierszu. Czytamy: a synowa jego żona Pinehasa była brzemienna i krótko przed rozwiązaniem, gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdyż zdjęły ją bóle porodowe, tak? Czytamy, że to nie tylko troska Heliego była o tą skrzynię przymierza, tak? Ale czytamy, że ten stan takiego zrozumienia tej symboliki, tak? Tej nadmiernej troski o symbol był też ugruntowany w życiu tej synowej, tak? To było tak mocne. I gdzie ona później w 21 i 22 wierszu co mówi? Odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej. Zobaczcie, w jakim stanie naród izraelski był w tym czasie, gdzie została skrzynia zabrana do niewoli i oni mówią: odeszła chwała od narodu izraelskiego. A jaka była rzeczywistość w tym miejscu? Jest tu jedna rzecz, której nie ma, której w innych fragmentach jest całe mnóstwo, ale tutaj nie ma. Po prostu się nie modlili. Nie modlili się, oni nie pytali się o wolę Bożą, jaka jest wola Boża. Wiedzieli, że słowo doszło do Samuela i mieli tego świadomość, ale robili na skróty swoją rzecz. Nie pytali się. Po prostu się nie pytali. Obecności Bożej w ich życiu między nimi nie było. I nie tylko dlatego, że skrzyni przymierza tam nie było wcześniej, a później była. Po prostu nie było tam Bożej obecności z powodu ich zła, z powodu tego, jak postępowali. I teraz jak ta historia pokazuje nam, chrześcijanom, czy Kościołowi Bożemu? Kiedy my zostajemy powołani do walki, tak? Z grzechem, ze światem, z różnymi przeciwnościami, pokusami i nie odnosimy zwycięstwa. To jest przerażające. Sam wiele razy nie odnosiłem zwycięstwa i nie odnoszę w pełni. Ile razy polegam na czymś? Poległem. A jednak my powinniśmy być zwycięzcami nad pokusami, nad grzechem, nad światem, nad pożądliwością oczu, ciała. Jeżeli pojawia się kiedykolwiek taka myśl, kiedykolwiek taka sytuacja, że widzimy, że nie ma zwycięstwa w naszym życiu i że doszło do jakiejś porażki, że widzimy, że to nie tak działa, to co powinniśmy zrobić na wzór tego, co tutaj było zrobione? Wiele rzeczy jest dobrych, które tutaj zrobili. Zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego, Panie Boże, ja odniosłem porażkę? Dlaczego ja odniosłem porażkę w danej rzeczy? Dlaczego nie mam zwycięstwa? Obecność Skrzyni Przymierza wśród Izraela. Czym była obecność? Jak wyglądała? W 4 Mojżeszowej, chciałbym, żebyśmy otworzyli ten fragment, 10 rozdział. Od 33 wiersza do końca rozdziału czytamy coś na temat skrzyni przymierza, tak? Jak ona wyglądała, co miała, jakie powinno być spojrzenie tych ludzi, o których przed chwilą czytaliśmy. 4 Mojżeszowa, 10 rozdział, od 33 wiersza. Potem wyruszył od góry pańskiej na odległość 3 dni drogi, a skrzynia przymierza pańskiego w ciągu tych 3 dni szła przed nimi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku. A obłok pański był nad nimi w dzień, a gdy wyruszali z obozu, a gdy skrzynia wyruszała, Mojżesz mówił: powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie i niech uciekną przed Tobą ci, którzy Cię nienawidzą. Gdy zaś zatrzymywała się, mówił: wróć, Panie, do niezliczonych tysięcy Izraela. Słuchajcie, Bóg wyznaczał, kiedy oni mają iść, kiedy mają stawać, wyznaczał ich wolę. On przez tą skrzynię pokazywał, że chce, żeby ci ludzie byli w Jego woli, tak? Byli złączeni w Jego woli. A nie tylko samą skrzynię wziąć, która daje zwycięstwo. Dzisiaj takie lekkie jest podejście właśnie do zbawienia Jezusa Chrystusa, tak? Że bardzo, bardzo łatwo jest, tak nawet słyszymy nieraz na ulicy, jak ktoś przychodzi i coś tam mówi: w imieniu Jezusa Chrystusa. Bardzo łatwo jest w takie miejsca odnosić się i z lekkością mówić w imieniu Jezusa Chrystusa, a tak naprawdę nic się nie dzieje w imieniu Chrystusa, bo człowiek leży martwy w grzechach. I tak naprawdę Pan Jezus Chrystus nie został Panem w życiu tego człowieka. Mówiliśmy o tym, że była tutaj powszechna takie pojęcie o tym, że chwała Boża odeszła od Izraela. I właśnie tak nie powinno być w naszym życiu, że tracimy coś, nie możemy jakiejś rzeczy wypełnić i po prostu mówimy, że nie ma obecności Bożej w tym. Ale moi drodzy, chciałbym teraz dojść do rzeczy, która jest istotna dla nas i która jest bardzo ważna, o której powinniśmy pamiętać. To jest to, co już czytaliśmy w tych fragmentach, 13 wierszu, jeszcze raz przypomnę. Ale jak my powinniśmy podchodzić w naszym chrześcijańskim życiu? Nie to, co było kiedyś u nich tam dawno, dawno temu, ale to, jak my powinniśmy podchodzić do sytuacji, które są w bieżący sposób. 13 rozdział, 13 wiersz tej 4 rozdziału. Gdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. nadmierna troska o symbole, w tamtym przypadku skrzynia przymierza. W naszym przypadku może to być wieczerza pańska, która niesie mnóstwo problemów w kościołach. Zobaczcie, jak wiele przywiązuje się wagi do tego, jak ma być podane, co ma być podane. I mogą to być różne inne rzeczy w kościele. Zobaczcie, do jakich sytuacji doprowadza to, że kiedy mamy nadmierną troskę o symbol, jakie to niesie konsekwencje za sobą. W życiu tych ludzi, o których czytaliśmy, w życiu Heliego, jakie to były skutki tej nadmiernej troski? On? Co się z nim stało? On upadł, tak? Przewrócił się i zmarł. I kiedy myślimy o skutkach tej nadmiernej troski w naszym życiu, w dzisiejszym Kościele, tym, który dzisiaj jest, Kościele Chrystusa, to możemy być po prostu sparaliżowani w prowadzeniu służby dla Chrystusa. Nawet możemy nie mieć możliwości prowadzenia służby dla Chrystusa. Bo to nas paraliżuje, my nie możemy zrobić, nie możemy ruszyć kroku. Zobaczcie, ile się dzieje rzeczy związane z Wieczerzą Pańską, gdzie ludzie nie mogą przyjść do społeczności, nie mogą usługiwać, nie mogą tego, wiele rzeczy jest zatrzymanych dla nich. Oni są martwi. Nie mogą, są spętani. Nie mają sensu życia. Powstałe skutki nadmiernej troski o symbole będą miały zły wpływ też na osoby, które nas otaczają, które są dookoła nas. Dlaczego? Bo będzie to utrwalało u innych ludzi właśnie takie mgliste, nie do końca pełne, nie do końca dojrzałe, właściwe poznanie danej rzeczy, danego tematu. I to będzie tylko się utwierdzało. Tak jak w życiu tutaj, kiedy ta synowa powiedziała, odeszła chwała od Izraela. To, co powinniśmy zrobić, to na pewno, jeśli jest w naszym życiu taka nadmierna troska o symbole, o formy różne, to powinniśmy to zmienić. Powinniśmy to zamienić na coś zupełnie innego. Na to, aby chcieć poznać głębiej. Chcieć zanurzyć głębiej. I nie być tylko w tym symbolu. Ale poznać, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda. Powinniśmy wiadomość taka o wyjściu spod Bożej woli, to ona nas powinna paraliżować, a nie brak czegoś. Wejdę do kościoła, zobaczę kieliszki, ucieknę. Nie mogę mieć społeczności z tymi ludźmi. Jestem sparaliżowany. Paraliżować powinno nas, kiedy nie chcemy być w Bożej woli, kiedy nie chcemy modlić się, kiedy nie chcemy poznawać, zgłębiać, to powinno być dla nas przerażeniem. Wyjście spod Bożej woli będzie miało zły wpływ na ludzi, którzy nas otaczają. Tak jak naród izraelski nie był wtedy w Bożej woli, On nie był w Bożej woli. On wyszedł. On się uchwycił czegoś, co jest, co mu miał tylko pokazać na zewnątrz. Miał być symbolem. Symbolem jak bardzo ważnym. Który odnosił się do pewnej historii narodu izraelskiego. Więc pamiętajmy, że jeżeli dzieje się coś, jeżeli widzimy, że chylimy się w jakąś stronę, gdzie zaczynamy dbać i troszczyć się o rzeczy, które nie są tak bardzo ważne, tak? Które są ważne, ale nie jest to sens tej rzeczy, która jest zapisana, to powinniśmy wrócić do Boga i powiedzieć: Boże, ja chcę rzeczywiście zgłębić, poznać i być w Twojej woli. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Amen.